Bajkowe tropy w Polskim Radiu Białystok.
Dzień dobry. Piękne słońce przegląda się coraz częściej w oknach naszych domów. Jedni już przerabiają szuflady na skrzynki, na kwiaty, inni sieją do ziemi pierwsze nasiona. Przy swoich gniazdach uwijają się ptaki, a na moim trawniku już dostrzegłam taką cudowną, żółtą plamę krokusów. Jasna sprawa, ale niestety od samego, choćby nie wiem jak częstego powtarzania słowa cieplej, 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 temperatura nie podskoczy w górę. A my i owszem, poskakać już byśmy chcieli, bo to co za oknem sprzyja takim pomysłom, a po zimie i długich wieczorach spędzanych w domu mamy w jednej z białostockich szkół pokonkursową wystawę Mistrz Origami. O niezwykłej sztuce składania papieru powiemy więcej już za chwilę. Będą też inne plastyczne pomysły na zadomowienie wiosny wokół nas i literacka Wiłka Smocza Dziewczynka. Bajkowe tropy do 13 w Polskim Radiu Białystok. Witamy Olga Gordiejew i Kamil Kalicki.
Bajkowe tropy.
Żyrafy czy słonia na pewno w naszym regionie nie spotkamy, ale przygląda się tutaj uważnie temu, co robimy w studiu, jakiś maleńki ptaszek z taką pomarańczową albo czerwoną plamką. Oczywiście nie będę strzelać, jak ma na imię, ale też potrafi do nas zajrzeć od czasu do czasu ruda wiewióra. Wiosna zbliża się wielkimi krokami, jeszcze 2 tygodnie i wskoczy nam do kalendarza. Przypominam jednak, że słońce nosimy w sobie, niezależnie od tego, co dzieje się za oknem, więc wystarczy, że sobie postanowimy, że to będzie jasna i radosna niedziela i tak będzie. Jak już pohasamy po spacerowych ścieżkach, to dla równowagi możemy poćwiczyć cierpliwość, składając papierowe karteczki. Może kogoś zainspirują takie papierowe fantazje, które możemy oglądać na wystawie w Szkole Podstawowej nr 47 w Białymstoku. Nie uwierzycie, jakie niezwykłe konstrukcje z cienkich kartek papieru potrafią zrobić wasi rówieśnicy.
Podoba mi się origami. Próbowałam robić zwierzęta, na przykład żyrafę, koalę. Origami uczy takiej dokładności, bo nawet jeśli jedno zgięcie nie wyjdzie, to już może cała praca nie wyjść.
Prawie samolot z papieru. układałam serduszko z papieru i bardzo mi to dużo przyjemności sprawiło i trochę cierpliwości uczy i trzeba trochę skupienia.
Lubię origami, bo rozwija wyobraźnię. To zajmuje mój czas. Zrobiłam Panią Wiosnę i mam też taką wystawę w domu. Kot, pies, lis, rybka, zajączek i taka największa to jakby taki delfin. Moja cała rodzina składa origami i lubimy tak spędzać czas.
Origami to dziwnie brzmiące słowo. Właściwie już się zadomowiło w naszym języku. Prawie wszyscy wiemy, że to jest sztuka tworzenia figurek z papieru. Reguły nakazują tutaj składać papier bez nacinania, bez klejenia. Korzenie tej sztuki sięgają do starożytnych Chin, w których narodziła się wraz z wynalezieniem papieru. Papierowe rzeźby starają się mniej lub bardziej wiernie naśladować rzeczywistość. Jedynym ograniczeniem bywa fantazja artysty, no i wytrzymałość kartki papieru. Wiele osób zastanawia się, dlaczego nawet poważni ludzie zajmują się tym, tak wydawałoby się, dziecinnym tworzeniem, jakim jest origami. No a na to pytanie trudno jest odpowiedzieć, bo jak wytłumaczyć chęć do oglądania piękna natury, czy zachwyt nad obrazem, który wyszedł spod pędzla artysty. Piękno sztuki origami tak samo porusza zmysły, a jeśli w dodatku możemy obserwować krok po kroku, jak w naszych dłoniach powstaje figurka, no to czujemy radość tworzenia czegoś niezwykłego. No i to my jesteśmy kreatorami tego świata. Do wielkiej frajdy, jaką sprawia składanie papieru, przyznają się nie tylko twórcy, ale też ci, którzy potem oglądają efekty tej pracy.
Te prace z origami są naprawdę ładne.
Ta precyzja przy każdej pracy, bo to naprawdę dużo czasu potrzeba, żeby coś takiego zrobić.
Warto przyjść z dzieckiem?
Oczywiście, tak. Zachęcić, żeby właśnie miało dodatkowe zainteresowania. To jest dobry pomysł na to, żeby spędzać czas właśnie przy kartkach, tworzyć origami, nie przy telewizorze.
Mój to jest samolot.
Ile czasu składałeś samolot?
Tydzień.
To jest trudna praca, wymagająca pasja?
Nie. Origami mi się podoba to, że można włożyć wszystko.
Moją pracą jest puff. Pracując nad origami można się wyciszyć.
Moją pracą są pandy. Składałam je 5 dni i składałam je z mamą. Że można się wyciszyć i trzeba pracować nad palcami. Lubię składać origami.
Wszystkie prace są bardzo ładne.
A twoja praca tu jest?
Dwie.
To co zrobiłaś?
Tamten las i ten samochód telewizyjny. 1,5 miesiąca. Trzeba było najpierw poskładać wszystkie karteczki, a później poprzyklejać. Lubię origami, bo można zrobić bardzo wiele rzeczy.
Prace, szczególnie te wykonane z modułu chińskiego, wymagają ogromnego wysiłku, no i czasu pracy, ponieważ tych modułów trzeba złożyć wielokrotnie, ponad 1000. I wspólnie z całymi rodzinami dzieci składają moduły. Od tego rozpoczynają pracę. Następnie zaczyna się proces składania tych modułów, łączenia w pewną całość, aby później wyczarować zwierzęta, misie koala, króliczki, smoki, samoloty, czołgi. Jest to naprawdę wspaniała zabawa. Dzieci przy tym uczą się kreatywności, pomysłowości. Są bardzo zaangażowane, bardzo przeżywają.
Jeśli ktoś po wizycie na wystawie nabierze apetytu na to, by zająć się origami, to czy musi mieć instruktora, czy na przykład, nie wiem, może sięgnąć do internetu i te pierwsze próby może podjąć sam w domu? Czy my możemy podać jakiś przepis na pierwsze złożenie papieru? Efekt zaskoczy nas, ucieszy i będziemy robić to dalej.
Myślę, że dobrym przepisem na zainteresowanie się sztuką origami jest rozpoczęcie od bardzo prostych modeli. Można je znaleźć w internecie, ale są i specjalne książki, w których są po prostu sposoby złożenia danego modelu. Ale jeśli dziecko trafi na książkę, w której będą trudne modele, to może się zniechęcić. Także bardzo ważne jest stopniowanie trudności, żeby rozpoczynać od bardzo prostych i dopiero później przechodzić do tych trudniejszych.
Najprostszy model to jaki?
Taki najprostszy to jest kubeczek, pudełeczko. Mamy wiele takich modeli i od nich właśnie zaczynamy, kiedy prowadzimy zajęcia z dziećmi, zajęcia origami. Zaczynamy właśnie od takich najprostszych. Czapeczka, łódeczka. Wszyscy znają
taka
te modele.
Taka czapeczka remontowa.
Dokładnie. Myślę, że wszyscy znają te modele, bo wielokrotnie składali te samoloty, rakiety. Na pewno trzeba, zanim się przystąpi do składania, trzeba popatrzeć, jak dużo jest złożeń. Są modele, w których jest 7 złożeń, ale są takie, w których jest 36 złożeń. Także tu już wymaga wyższego stopnia wtajemniczenia.
o czym mówiła Jadwiga Filipowicz, która przez wiele lat współorganizowała Białostockie Święto Origami. Tę otwartą przed tygodniem wystawę oglądać możemy do końca marca w 47. podstawówce w Białymstoku. A origami dostarcza nam przeżyć związanych z tworzeniem, rozwija artystycznie, uwrażliwia na piękno otaczającego świata. Jednocześnie nie jest zbyt wymagające, bo każdy może rozwijać tę pasję i w dowolnym tempie, i czasie. I nie jest też kosztowne, bo przecież składać można nawet ze zwykłej kartki papieru.
Bajkowe tropy w Polskim Radiu Białystok.
Wiosna w słońcu, wiosna w nas, a temperatury jeszcze zimowe. No i dlatego najwyższa pora wziąć sprawy w swoje ręce i zastanowić się, jak przyciągnąć wiosnę do siebie, niezależnie od tego, co bywa za oknem. Wspiera nas w tym Katarzyna Turosieńska.
Przede wszystkim ona musi gościć w naszych sercach i umysłach i jeżeli my chcemy, żeby ona była, to na pewno przyjdzie. Musimy się uśmiechać, być radośni, weseli, a wtedy będzie nam łatwiej też szukać tej wiosny na zewnątrz. I można wyjść na spacer i nawet jeśli jeszcze nie ma kwiatów, bo było dosyć chłodno, to możemy sobie przynieść gałązki różnych drzewek do domu, postawić na oknie, w wodzie oczywiście, tak żeby słońce do nich dochodziło, docierało. Możemy je ozdobić kolorowymi wstążeczkami czy kwiatkami z bibuły.
W Białowieży już widać wiosnę?
Białowieża zawsze jest troszkę później niż inne miejscowości, ponieważ puszcza daje ładny chłód i cień, ale ja już widziałam na przykład w Białowieży bociany. A nie łatwo tak bociany spotkać już teraz. Nad rzeką Narewką, na rozlewiskach poszukiwał pewnie też oznak wiosny.
Ze spaceru możemy przynieść pierwsze gałązki, a gdybyśmy chcieli wykazać się taką kreatywnością plastyczną, to co możemy, jak możemy tę wiosnę do siebie przyciągnąć?
Można wyciągnąć jakąś książkę z bajkami lub z wierszami. Polecam na przykład wiersze Marii Konopnickiej. Ona pisała fantastycznie o wiośnie. I osoba dorosła lub też starsza siostra, starszy brat mógłby nam taki wiersz przeczytać, a my możemy narysować to, co nam się wydaje, że zobaczyliśmy tymi oczyma wyobraźni. I gwarantuję, że każdy będzie miał inny rysunek, a tymi wiosennymi rysunkami można ozdobić nasze domy, mieszkania, można przyczepić na lodówce, można zrobić taką rodzinną wystawę. Naprawdę można się tym dobrze bawić, no i użyć kolorów, narysować swoją wiosnę. Możemy robić motyle, możemy robić kwiaty i możemy to wycinać z różnych materiałów. Z filcu, takiego przyjemnego w dotyku i możemy zrobić motyle broszki na przykład, przypinać sobie do ubrań i maszerować z tą wiosną, czy do przedszkola, czy do szkoły, czy na spacer. Możemy też wycinać je z tekturek, z różnych kolorowych karteczek, wtedy ozdabiać, bo motyle mają przecież różne oczka, kropeczki, jakieś prążki, ozdobić je tak jak chcemy i na przykład umieścić na ścianie. I wtedy będziemy mieli taką motylą ścianę. No, już lepiej wiosny chyba nie da się przywołać. Możemy zrobić najpierw tekturowy szablon i od tego szablonu odrysować na miękkich karteczkach, tak żeby wszystkie motylki były na przykład jednego rozmiaru. Wtedy będziemy mieli taką idealną motylą rodzinę. Możemy używać tu bibuły, potrzebne będą oczywiście nożyczki, żeby to wyciąć sprawnie, a później można takiego motylka też przyczepić do żyłki i potem umocować pod sufitem, tak żeby przy każdym podmuchu wiatru ten motyl nam latał.
A gdybyśmy jeszcze poszukały pomysłów na taką wiosnę prawdziwą, co możemy wysiać?
Możemy wysiać rzeżuchę. Nie wszyscy co prawda lubią zapach rzeżuchy, ale to jest fantastyczna roślinka, która szybko rośnie, jest bardzo smaczna i bardzo zdrowa i można łatwo osiągnąć efekt. Musimy mieć watę, którą nasączymy, położymy oczywiście na jakimś spodeczku czy talerzyku. Musimy kupić wcześniej nasionka rzeżuchy, musimy je wysiać na tą mokrą watę i po prostu czekać, bo rzeżucha zaraz następnego dnia zacznie wypuszczać malutkie pędy, a potem będzie coraz większa i będzie można ją podjadać.
Ja lubię i zapach, i smak rzeżuchy. Jeśli teraz ją posadzimy, no to zdążymy ją zjeść jeszcze przed świętami. Ale jeśli znajdziecie swoje ślady wiosny podczas niedzielnych spacerów, no to podzielcie się nimi z nami. bajkowe@radiobiałystok.pl
Bajkowe tropy w Polskim Radiu Białystok.
Czas na nasz cykl do słuchania, do czytania. W nim Antoniny Kasprzak, Wiłka, Smocza dziewczynka. Poznaliśmy już dwie bohaterki, siostry Pole, Bułeczkę. Pola jest rozsądna, odpowiedzialna. Bułeczka nieco bardziej roztargniona. Dziewczyny właśnie dowiedziały się od rodziców, że będą miały rodzeństwo.
Pola i Bułeczka przez chwilę nie wiedzą, co powiedzieć. A potem wybuchają piskiem. Ściskają mamę i tatę. Wykrzykują, że uwielbiają takie malutkie dzieciaczki, że będą cały czas pomagać i opiekować się dzidziusiem. Bułeczka dopytuje, jak duży jest teraz dzidziuś w brzuchu, bardzo maleńki. Czy to chłopiec, czy dziewczynka? Nie wiadomo. Kiedy się urodzi? W maju. I co teraz robi? Pływa. Pola, która spodziewała się zupełnie innej nowiny, i to dużo gorszej, po raz pierwszy rozumie, co to znaczy, że kamień komuś spadł z serca. Taka się czuje lekka i szczęśliwa. Tylko tata mówi: chyba będzie trzeba wstawić 3-piętrowe łóżko, bo nie wiem, jak się tu zmieścicie. O, to ja już nie będę spała na dole, woła zachwycona Bułeczka. Pola widzi, że mama jest zmartwiona. Powinniśmy mieć nowe mieszkanie, mówi. Ale nie wiem, jak to sobie teraz wyobrażasz, komentuje tata i mówi, że wyjdzie pobiegać. Nie martw się, mamo. Jakoś się zmieścimy i ty nic nie będziesz musiała robić, nic, bo my będziemy najlepszymi opiekunkami. Moja duża, mądra dziewczynka. Mama się wzrusza, a Pola sama uważa, żeby nie ściskać jej za mocno. Wszystko będzie dobrze, dodaje Pola. I przez jakiś czas rzeczywiście jest. Wszystko toczy się zwykłym trybem. W Księdze Wielkiej Zguby Pola odnotowuje codzienne poszukiwania. A to karty bibliotecznej Bułeczki, została w książce jako zakładka. A to czapki Bułeczki, została na ławce na lodowisku, kiedy Bułeczka wkładała kask. A to rękawiczek, niestety nie znalazły się. Ma też odnotowaną wielką i udaną akcję poszukiwawczą. Odnalezienie zaginionych skrzydeł anielskich ze szkolnych jasełek. Skrzydła zniknęły z sali w dniu próby generalnej, a Poli udało się ustalić, że to chłopaki z 5 klasy schowały je w chłopackiej szatni przy sali gimnastycznej. Zrobiła prawdziwe śledztwo. Odzyskała skrzydła i nie naskarżyła na nikogo, więc jej sława niezależnej detektywki i poszukiwaczki zaginionych rzeczy znacznie wzrosła. Ale pierścionek z zielonym oczkiem nadal leży w szufladzie biurka. Pola pisze i przypina w szkole kartkę: znalazłam pierścionek tego a tego dnia. I podaje swój numer, bo a nuż dziwna dziewczynka przyjdzie do szkoły akurat wtedy, kiedy jej, Poli, nie będzie. Nic to nie daje. Dzwonią wprawdzie dwie dziewczyny, ale jedna pyta o srebrny pierścionek z niebieskim oczkiem, a druga o sygnet z trupią czaszką. Pola szuka też w internecie, ale wie tylko to, co powiedziała jej sekretarka w szkole, Wiłka. Nie znajduje nikogo o takim nazwisku. Jest tylko nazwisko Wiłek. W okolicy jest hurtownia materiałów biurowych Piotra Wiłka. Pola dzwoni, a sekretarka w hurtowni nie zasłania się ochroną danych osobowych, ale mówi gniewnym, zachrypłym głosem, że pan Wiłek owszem ma córkę, tylko że tą córką jest ona i nie zna żadnej dziewczynki o tym nazwisku. Na koniec fuka jeszcze. Liczę, że to nie są głupie dowcipy. Wesołych świąt. Pola podejrzewa, że dziwna dziewczynka musi mieszkać gdzieś niezbyt daleko od szkoły, skoro tutaj jej mama załatwia formalności związane z tą niby edukacją w domu. Dlatego w kilku miejscach pyta. W kiosku, u fryzjera, kiedy idą z bułą podciąć końcówki włosów, w budce z warzywami, czy sprzedawcy nie widzieli kobiety z jasnymi włosami i w chuście na głowie, czy nie wiedzą, gdzie można ją spotkać. Za każdym razem coś wymyśla, że taka pani zostawiła notes na przystanku, albo że chciała jej podziękować za pewną ważną sprawę, a zgubiła do niej numer telefonu. Nikt nic nie wie. Zielony pierścionek nadal miga oczkiem, a w Księdze Wielkiej Zguby wciąż widnieje znak zapytania. Pola pomału się poddaje. Co może zrobić? Zresztą jest grudzień, najulubieńszy miesiąc Poli, zaraz po kwietniu, bo wtedy ma przecież urodziny. W grudniu po pierwsze są święta. Po drugie, w grudniu są urodziny Klary. Bułka chce koniecznie, żeby jej urządzono urodziny w kulkach, czyli w centrum rozrywki, ale ostatecznie rodzice się na to nie godzą. Mówią, że to za drogie i za głupie. Pola pomaga mamie przygotować masę fajnych zabaw i konkursów dla koleżanek Klary. Szkoda tylko, że tata akurat wyjeżdża. Mówi, że musi teraz jeszcze więcej pracować. Oczywiście Bułeczka już pierwszego dnia wygadała wszystkim, że mama zaraz urodzi jej siostrę. Chociaż po pierwsze rodzice prosili, żeby nikomu jeszcze nie mówić, a po drugie lekarz jeszcze nie wie, czy to brat, czy siostra. Może lekarz nie wie, oburza się Bułeczka, ale ja wiem i właśnie będzie siostra. I wymyślają z Polą imiona. Bułeczka by chciała Liliannę, a Pola Hanie. Większość ludzi jakoś dziwnie na to reaguje i życzą im koniecznie brata. Żeby się tym razem udał chłopak, mówi sąsiadka z parteru, którą Bułeczka częstuje przed blokiem informacją. A moja mama jest w ciąży! Nawet dziadek, bo jadą do dziadków na święta, mówi: no, jakby były cztery baby w domu, to Maciek by się chyba załamał. Na szczęście tata mówi, że wcale by się nie załamał, bo kocha swoje wszystkie dziewczyny, ale Poli jest przykro. I mamie pewnie też, bo jest smutna i zaciska usta w wąską kreseczkę. W ogóle babcia z dziadkiem mówią jakieś dziwne rzeczy, które ani Bułeczce, ani Poli się nie podobają. Na przykład: naciesz się mamą, bo jak się rodzeństwo urodzi, to już nie będzie miała dla ciebie czasu. Bułeczka się złości. Co za bzdura! Nieprawda! Woła. Zobaczysz, teraz wszystko się zmieni. Dziadek z babcią się śmieją. Może uważają, że to zabawne, jak dzieci się gniewają i nie wiedzą, czy dorośli żartują, czy mówią serio. W ogóle cały ten wyjazd był nieudany. Padał deszcz i dziewczynki nie miały co robić. W Sylwestra poszli do znajomych taty, którzy mają córkę starszą od Bułki, a młodszą od Poli, Malwinkę. Dorośli czasem myślą, że jak dzieci są w podobnym wieku, to muszą zaraz się świetnie ze sobą bawić. A cała ta Malwinka chciała cały czas rządzić zabawą, a jak Pola czy Klara coś zaprokonowały, to się obrażała. Postanowiły oglądać film, ale Malwinka koniecznie chciała film, który dziewczynki już widziały i im się nie podobał. Szczerze mówiąc, ledwo wytrwały do północy. Wszystko się zaczyna psuć od tych świąt. Kiedy wracają do domu samochodem w dniu zakończenia ferii świątecznych, to jednak ponad 200 km od dziadków, mama bardzo źle się czuje. Tata każe dziewczynkom szybko kłaść się do łóżek i jedzie z mamą do lekarza, chociaż jest bardzo późno. Pola zmęczona mocno zasypia, ale rano budzi się z jakimś niepokojem i orientuje się, że rodziców nie ma w domu. Dzwoni do taty. Na szczęście odbiera. Strasznie zdenerwowany mówi, że mamę zatrzymano w szpitalu. Potem daje telefon mamie, która mówi, że czekają na badania, że w domu nie ma pieczywa i że w pudełku na regale są pieniądze, żeby wzięły sobie i kupiły drugie śniadanie w szkole i żeby to nie były same słodycze i żeby sprawdziła, czy Bułeczka się spakowała, i żeby włożyły czapki i żeby nie zapomniała dobrze zamknąć drzwi na dwa zamki. Pola jest zupełnie przerażona. Bo jak to, mama w szpitalu? Czy nic jej się nie stanie? Czy jest bardzo chora? A co z dzieckiem w brzuchu? Musisz być dzielna, Polu, mówi mama. Dobrze, mamo. Ty też, odpowiada Pola jak najbardziej normalnym głosem. Buła wstała. Stoi boso, rozczochrana w piżamce, z pandzią wandzią w rękach. Kiedy słyszy, że mama jest w szpitalu, zaczyna beczeć. Poli też chce się płakać, ale przypomina sobie, że ma być dzielna. Buła, jakoś sobie damy radę, mówi i przytula siostry. To tylko tak dzisiaj. Mama na pewno zaraz wróci. A w duchu pyta siebie: a jeśli nie? Buła chlipiąc wlecze się do pokoju. Wraca ubrana w sukienkę z krótkim rękawem i cienkie rajstopy. A kiedy Pola każe jej się przebrać, siada przy stole, kładzie na nim łokcie i oznajmia, że nigdy. I nie możesz mi rozkazywać. Pola przypomina sobie, co mówi mama w takich chwilach i bardzo groźnie, bardzo mamowym tonem rzuca: jest zimno, jest mróz, przeziębisz się. W tej chwili zdejmuj to z siebie i wkładaj spodnie i bluzę. Nie muszę się ciebie słuchać. Bułeczka pociąga nosem, ale dorosły ton Poli działa na nią uspokajająco. A mrocząc coś, rusza do pokoju. Potem jeszcze marudzi, że będzie jeść na śniadanie suche płatki kukurydziane, że nie umyje zębów, a w tornistrze znajduje śniadaniówkę, w której leży kanapka od zeszłego roku, bo przecież po drodze był Sylwester. Pola bardzo chce pokazać rodzicom, że ze wszystkim sobie poradziła, więc zerka na zegarek i stara się o niczym nie zapomnieć. całym mieszkaniu niestety porozstawiane są walizki oraz przywiezione od dziadków torby z prezentami, które dostały. Pola łyżwy, zestaw do doświadczeń chemicznych, gry, książki i nowy strój na tańce. Buła, też łyżwy, zestaw do robienia biżuterii, układanki, książki i strój roszpunki na bal karnawałowy. W kuchni nie ma ani pieczywa, ani mleka, ani owoców, za to stoi masa słoików z bigosem od dziadków. Dziewczynki zjadają na śniadanie trochę zeschłego makowca i jogurtu. Pola byle jak związuje sobie i bułce włosy w kucyk. Zostawiają po sobie pobojowisko i nieposłane łóżka, ale udaje im się zdążyć do szkoły, choć brną przez śnieżno-błotną breję. Pola na każdej przerwie patrzy, czy tata albo mama nie dzwonili. Na trzeciej sama dzwoni, ale tata mówi tylko szeptem: kochanie, nie mogę rozmawiać, oddzwonię. Nie oddzwania, tylko bez uprzedzenia przychodzi po dziewczynki do szkoły po lekcjach i bardzo, bardzo zdenerwowany mówi, że wszystko jest w porządku. Aha, w porządku. W takim porządku, że mama została w szpitalu i na razie ma leżeć, bo inaczej dziecko mogłoby się urodzić o wiele za wcześnie. Wracają do domu w milczeniu. Tata zaczyna odgruzowywać mieszkanie. Rozpakowuje walizki, włącza pranie, odkurza stertę igieł, które opadły z choinki. Cały czas coś robi, ale bałagan jakby nie dawał się sprzątnąć. Zamawia pizzę przez telefon. Zwykle dziewczynki aż skaczą z radości, kiedy jest pizza, a nie jakaś zdrowa kasza, którą lubi gotować mama, ale teraz jakoś nie. Musimy być teraz dzielni i myśleć o mamie. Będziecie pomagać, prawda? Mówi tata, siląc się na wesoły ton. Pójdziecie na dół po zakupy? Ale bułeczka leży na kanapie z pandzią wandzią pod bluzką i mówi, że nie może, bo musi teraz leżeć. Ja pójdę, decyduje Pola. Bierze torbę i wkłada buty, ale ona też by chciała leżeć i się bawić. Ma już dość bycia taką dorosłą i dzielną. Już była dzielna dziś rano, kiedy wstała, a mamy nie było. A tata nawet jej nie pochwalił. Tato, pyta Pola, owijając się szalikiem. Jak długo mama ma tak leżeć? Nie wiem, mówi tata, wciskając ze złością walizkę na pawlacz. Ale pewnie aż do wiosny. Poli aż broda zaczyna się trząść. Szybko wychodzi na klatkę schodową. W szyby bije mokry, wilgotny śnieg i wygląda na to, że do wiosny jest strasznie daleko.
Czytała Dominika Kluźniak. No to co, po lekturze do słuchania czas na spacer. Polecam dobrze znany kierunek, Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej, bo tam jeszcze dziś za godzinę otwarcie wystawy Tkaniny dekoracyjne ozdobą domu. No i tam zobaczymy kilkadziesiąt serwetek i obrusów ze zbiorów muzeum. Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej ma bardzo bogatą kolekcję właśnie takich serwetek, atrakcyjnie zdobionych tkanin, więc jeśli chcemy nimi nacieszyć oko i pospacerować się wśród budzącej się do życia przyrody, no to Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej będzie najlepszym miejscem. To już wszystko w bajkowych tropach. Dziś do usłyszenia.